ten ciąg myślowy, który został zachowany w Księdze Ozeasza, bo do Księgi Ozeasza sięgamy po raz wtóry. I tak, może nie co czwartek, ale będziemy sięgali do tekstów z proroków mniejszych, by je sobie przyswoić, by spróbować je troszkę lepiej zrozumieć. Księga Ozeasza, rozdział 4, a potem rozdział 14 przeczytamy. Księga Ozeasza dzieli się tak nierówno. Pierwsze trzy rozdziały są napisane nieco inaczej. To jest prorocka opowieść o znaku, którym było życie proroka. Jego sposób życia, w którym jego małżeństwo miało pokazywać Bożą miłość do Izraela, który jest odstępczy, jak jego żona, która była osobą raczej źle się prowadzącą, a jednak z nią był jej wierny, miał z nią dzieci, wychowywał je, zaopatrywał, kochał. I to są te pierwsze trzy rozdziały, z których jeden jest opisany w pierwszej osobie, a jeden jest napisany w trzeciej osobie, jak gdyby uczniowie proroka Ozeasza opowiedzieli o jego życiu, bo też prawdopodobnie tak było. My teksty Pisma Świętego, część naszego zrozumienia powinna też być jakoś związana z historią tego tekstu, bo nie wszystkie teksty powstały w jednym czasie. Jedne powstały przed drugimi i powstawały w określonych okolicznościach. I te teksty zawierają dużo informacji, a czasami tylko troszeczkę informacji, kiedy to się działo. I to ten fragment, ta część księgi proroka, którą dzisiaj będziemy czytać, są to jego zebrane różne wypowiedzi z ponad 30 lat jego służby prorockiej. I skąd ja biorę 30 lat? Nie znajdziecie tego w księdze takiej liczby. Ale w tej księdze znajdziemy w pierwszym wersecie, że słowo Pana, które dochodziło Ozeasza, syna Beriego, i tylko tyle o nim wiemy, dochodziło w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich. I w czasach Jerobaama, syna Joasa, króla izraelskiego. Kiedy z kolei weźmiemy, tak jak tutaj te przypisy są zostawione pod spodem, ile lat i kiedy ci królowie rządzili, to nam spokojnie wyjdzie ponad 30 lat. Także nie bierze się to z jakiejś filozofii czy z czegoś, tylko z prostego zestawienia, jeżeli żył i działał w czasach, właściwie tutaj mówi Biblia o tym, ile on działał, kiedy słowo Pana dochodziło, a nie mówi tyle, ile żył, bo bywa i tak, że słowo Pańskie zaczęło dochodzić do kogoś, kto był młodym bardzo człowiekiem, jak Izajasz, a dochodziło do niektórych, kiedy już byli w starszym wieku i ich tutaj Biblia pokazuje tylko nam tą część, która związana jest z działalnością. A jeżeli było to aż czterech królów i kiedy zobaczymy do zestawu królów, oni też każdy jakiś tam czas królował, więc to jest spokojnie co najmniej 30 i więcej lat, do 50 lat. Prorok Ozeasz pochodził właściwie z obszaru Judy, ale jest jednym z niewielu proroków tutaj w ziemi, w Biblii opisanych, którzy działał w Izraelu. Powinniśmy tak choć odrobineczkę wiedzieć, że po czasach Salomona królestwo Dawidowe, te całe obejmujące wszystkie plemiona synów Jakuba, czyli Izrael, rozpadło się na dwa królestwa, na dwa to twory polityczne. Jedno południowe było skupione wokół Jeruzalemu i resztek dynastii Dawidowej, a drugie, które było troszeczkę wyżej na północy, było skupione wokół plemienia Efraima. To było największe plemię i teoretycznie obejmowało 10 plemion, choć już wtedy ten układ plemienny znikał. Niestety, Królestwo Północne zaczęło się od bałwochwalstwa i po 150 latach, troszkę więcej, skończyło swój byt w paszczy strasznego potwora Asyrii. A teraz na tych ziemiach, gdzie była Asyria, powstało państwo islamskie. O nich, o Asyryjczykach, pisze się, że są najokrutniejsi z ludzi. Ja tak się czasami zastanawiam, że coś przetrwało przez te tysiąclecia, bo te rzeczy, które o państwie islamskim czytamy, o ich okrucieństwie strasznym, to są dokładnie te tereny, które obejmowała Asyria. Górny bieg Tygrysa i Eufratu, obecnie część Iraku, Syrii, aż po Turcję. I w 721 lub 2 roku Samaria przestała istnieć. Efraim przestał istnieć. Przestały istnieć całe Królestwo Północne, zostało spustoszone. A tuż przed tym, 10-15 lat może, prorokował prorok Ozeasz. Taka jest geneza jego proroctwa i umieszczamy go w czasie, że on prorokował tuż przed katastrofą i opisuje ten jeden z najgorszych momentów i najgorszych stanów, w jakim był Boży lud, tuż przed katastrofą. Królestwo Południowe, Juda, od którego jest później cały ten wyraz Żydzi, bo to jest tak z pisowni wynikało, przetrwało jeszcze trochę czasu, do 586 roku przed Chrystusem, kiedy następca Asyrii, królestwo, które leżało trochę na południe od Asyrii, Babilon, zawładnął światem i pochłonął również Judę. I z niewoli babilońskiej wrócili Judejczycy, ale już Izrael jako twór polityczny, organizacyjny, jakikolwiek nie przetrwał. Część z tych, którzy ze zniszczonego Królestwa Północnego byli chwalcami Boga, uciekła do Jerozolimy, do Judy i stąd przetrwali razem z Judejczykami. Juda było silnym plemieniem. Ono było skonfederowane z Beniaminem, takim małym plemieniem, które przy dużym żyło. Plemienie Symeona też było. Stąd też mamy resztkę Izraela, wspomniano w Nowym Testamencie, bo mamy Saula, który pochodzi z Beniamina. Mamy prorokinię Annę, który pochodzi z pokolenia, które już nie było wspominane, bo oni przy Judzie w Jeruzalemie ta resztka przetrwała. I tyle takiego troszkę historycznego wstępu, bo to nam pomaga zrozumieć. I przeczytamy dzisiaj dwa rozdziały. Te rozdziały zapinają dłuższy fragment tekstu, ale cechą tego tekstu, tej części proroka Ozeasza jest to, że to są zebrane różne mowy, które nie są w takim chronologicznym porządku i na ten tam sam temat w różnych sposobach mówi rozdział 4, 5, 6, 7, tak samo 8, 9, aż po rozdział 13, a w rozdziale 14 jest końcowa zachęta. Także jeśli przeczytamy rozdział 4, będziemy mieli mniej więcej ogląd tego, co zawierają też poszczególne inne rozdziały, bo to są zebrane różne wypowiedzi proroka Ozeasza z tych jego 30 lat służby Bożej w różnych miejscach. Czytajmy Słowo Boże od 4 rozdziału. Skarga Boga na powszechne zepsucie, redaktor to nazwał. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Pana. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim, nawet i ryby morskie giną. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z Tobą wiodę spór, kapłanie. Dlatego potniesz się za dnia, a wraz z Tobą potnie się i prorok w nocy. Prowadzisz swój lud do zguby, Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. A ponieważ zapomniałeś o zakonie swego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie. Swoją chwałę zamienili w hańbę, żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem. Ukażę ich za ich postępowanie i odpłacę im za ich uczynki. Gdy będą jedli, nie nasycą się, będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. Wino i moszcz odbiera rozum. Mój lud radzi się swego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie, gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła. Pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. Nie będę karał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z szetelnicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Jeśli ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga na siebie winy. Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen i nie przysięgajcie, mówiąc, jak żyje Pan. Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące? Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków. Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Wiatr rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby z powodu swoich ołtarzy. Słuchajcie tego, wy kapłani, uważaj domu Izraela i nakłoń ucha domu królewski, gdyż sąd was dosięgnie. Ten fragment Bożego Słowa zwraca się w kontekście tego, co się działo. Ale też czytając to, tak sobie zastanawiam się, że to tak, jak gdyby ktoś opisywał te wrażenia po oglądaniu współczesnego dziennika telewizyjnego. Nie żyjemy znowu w tak o wiele lepszych czasach. Kłamstwo, krzywoprzysięstwo, zdrada, korupcja, cudzołóstwa, rabunki, kradzieże, morderstwa idą za morderstwami. Ale zauważcie, że wyrocznia Pana zwraca się przeciwko tym, którzy w narodzie powinni znać Boga. Przeciwko kapłanom. A my jesteśmy też kapłanami Boga Najwyższego, królewskim kapłaństwem, list pierwszy Piotra. Więc w jakiś sposób my też mamy wobec naszego narodu i wobec tych, którzy są wokół nas, tą posługę, którą mieli kapłani tamtego czasu. A oni mieli szerzyć znajomość Boga. Popatrzmy historycznie w przeszłość. Kiedy pierwszy raz Izrael wyprowadzony z Egiptu mocno zgrzeszył? I kto tak naprawdę do tego doprowadził? Pamiętacie, kiedy Mojżesz poszedł na górę i nie było go 40 dni? To jest zaledwie 6 tygodni niecałe. To dużo? Nie tak znowu. Ale kto postawił w miejsce Boga, którego obłok był na górze, zasłaniając górę, a w nim przebywał Mojżesz, wobec obecności Bożej widocznej dla wszystkich, kto sporządził złotego cielca? Aaron, kapłan. Jest ogromna odpowiedzialność na tych, którzy głoszą Boże Słowo. Na tych, którzy przewodzą w sprawach wiary. Jest ogromna odpowiedzialność i jest napisane, Jezus to się wypowiada, że oni będą otrzymywać razy. Kiedy odejdą do Pana za przewinienia, do których doprowadzili lud Boży. I kiedy czytamy historię, to jednym z pierwszych czynów Jerobaama, pierwszego Jerobaama, bo ten, o którym wspomina tutaj w pierwszym wersecie, jest to tak zwany Jerobaam II, syn Joasza króla, mieli te same imiona. Jednym z pierwszych czynów było ustanowienie innych miejsc kultu. Bo nie da się ludzi inaczej poprowadzić, jeśli się nie sprowadzi z drogi za Bogiem. Jeśli było przez Boga wybrane miejsce, była to Jerozolima, miejsce pokoju, Salem, w którym zbudowano świątynię i w której mieli usługiwać kapłani, którzy mieli ustanowiony przez Dawida nowy porządek służby, to żeby odprowadzić Izraela, Jerobam musiał pierwszą rzecz zrobić, ustanowić inny kult. Zrobić coś innego. Postawił jednego Baala w Betelu, drugiego gdzieś tam w innych miejscach. Byłoby z pewnością rzeczą ciekawą, historycznie, geograficznie. Księga akurat proroka Ozeasza jest tutaj wielką pomocą, bo mówi o Mispie, o Bet-Awen, o Gilbei, o Ramie, o miejscach, gdzie w tej chwili wykopaliska są prowadzone i znajduje się tam pozostałości kultów. I te kulty odprowadziły ludzi od Boga. Szósty werset jest często i mocno przytaczany. Jest to taka Boża ocena. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Jednym z zadań, kiedy czytamy w księgach mojżeszowych, zadań nałożonych na kapłanów, było znać Boga. Było go znać i osobiście, tak żeby nie przynosić mu obcego ognia, ale było też tak znać i być nauczycielem. W nawet ewangelicznych historiach Pan nasz Jezus, kiedy czynił cud uzdrowienia trędowatych, powiedział i traktuje to poważnie, z normalnym zrozumieniem stanu rzeczy: idźcie, pokażcie się kapłanowi. To nie była czynność magiczna, to kapłani mieli umieć rozeznawać, czym jest prawdziwy trąd, czym nie jest prawdziwy. Mieli rozeznawać nie tylko fizyczne objawy choroby, ale mieli też to rozeznawać, ten duchowy stan narodu, i mieli szerzyć poznanie Boga. To w ich rękach było nauczanie ludu. To w ich rękach było szerzenie właściwego kultu, takiego, który Bóg ustanowił. Dalej jest powiedziane: ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś nie był kapłanem. Bardzo często szarzy ludzie, prości ludzie czynili wiele rzeczy w nieświadomości. I kiedy apostoł zwraca się do słuchaczy z narodu izraelskiego przy kazaniu zapisanym w Dziejach Apostolskich, on mówi, że ja wiem, że wy w swojej nieświadomości to czyniliście, co wyroki Boże od wieków zapowiedziały, ale przywódcy wasi zabili Pana chwały, bo przywódcy mają wiedzieć. Po to są postanowieni na czele ludu, aby szerzyli prawdę i prawość. W szóstym rozdziale, taki fragmencik sobie zakreśliłem w drugim wersecie. To jest ciekawy werset, który nawiązuje i potem cytowany jest. Jest to starotestamentowy powód, dla którego Jezus 3 dni w grobie był. Bo tak właśnie w księdze Ozeasza powiedziano: po 2 dniach wstrzesi nas do życia, 3. dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Być może, że większość czy duża część tych rzeczy, które w księdze Ozeasza znajdujemy, dotyczy tamtych czasów i czasami nam się czyta je troszkę nawet dziwnie. Szczególnie prorok Ozeasz używa takich mocnych słów. Mówi o nierządzie, o wszeteczeństwie. I tłumacze naszej Biblii nie znaleźli nawet w języku polskim współczesnych słów, żeby to tak mocno opisać, bo to są bardzo mocne słowa. Te były słowa tak mocne jak uderzenie w twarz. I w tym fragmencie, który czytaliśmy, mówi: nie będę karał waszych córek za nierząd, ani młodych kobiet za cudzołóstwo, bo wyście do tego doprowadzili. I to znajdujemy w Starym Testamencie. Jest historia Helego, męża Bożego, kapłana najwyższego Boga, który tak zaniedbał sprawę oddawania Bogu czci, że młody Samuel spał w miejscu świętym. Tak Biblia mówi. A jego synowie robili, co chcieli. A jego synowie też wprowadzili nierząd kultowy. Bo pisze, że współżyli z kobietami, które służyły u wejścia do namiotu. Tam ich nie powinno być. Nigdy Bóg przez Mojżesza tego nie ustanowił. Oni najpierw na to pozwolili, a potem z tego korzystali. A potem zmieniali porządek, który Bóg ustanowił, bo zabierali część, niezgodnie ze zwyczajem nawet, który nie był jeszcze właściwie ustanawiali. Tutaj też kapłani w 7 i 8 wersecie są opisani bardzo negatywnie. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Oczywiście w naszych ewangelicznych kościołach to nie ma żadnego wpływu, ale w kościołach, które się chrześcijańskimi nazywają, czyż tak nie jest? Czyż tak nie jest? To są osobiste dochody. Dlatego też, a posłużę się tym konkretnie. Patrzyłem z okien mojego pokoju, że jesienią kapłani różnych wyznań byli tutaj, z dzbankami pełnymi rzeczy. I później zacząłem troszeczkę badać, bo kiedy mieszkałem w terenach klasycznie polskich, to są katolickie obyczaje. I okazało się, że to nie jest wcale prawosławny obyczaj, żeby na święto zmarłych błogosławić groby. Ale przynosi, i to powiedział ksiądz Sławek Tomaszewski, były ksiądz, ale potrafi przynieść takie dochody, że również kapłani czy urzędnicy, że tak powiem, innych wyznań przejęli zwyczaje katolickie, bo to przynosi pieniądze. A najwięcej i najdziwniejsze jest to, że nawet polscy muzułmanie zaczęli odwiedzać cmentarze na 1 listopada, a dla muzułman cmentarz jest miejscem nieczystym, nie składa się tam nigdy kwiatów, niczego. Bo za tym jest jakiś zysk. Kapłani powinni być tymi, znający Boże Słowo, którzy po prostu będą prowadzić lud do czystego kultu. Ja wiem, że to trafia w jakiś sposób, ja nie czuję się kapłanem, ale jestem tym i my jesteśmy też jako wszyscy tymi, którym dano jest coś poznać. Dlatego nie możemy zamieniać poznania na drobne i dopuszczać do innych rzeczy. I też tutaj w tym fragmencie Łozasza pojawia się rzecz, która później jest rozwinięta w innych miejscach, a Bóg od zawsze tak myślał, Nowy Testament to potwierdza. 6 rozdział, 6 wiersz jest bardzo ważny. Gdyż miłości chce, a nie ofiary. I poznania Boga, a nie całopaleń. Bóg pokazuje, chociaż wprowadził na jakiś czas system ofiar i całopaleń, to jednak mówi, że to nie jest Jego tym najpierwszym, najgłębszym zamiarem. Już w ogrodzie Eden Bóg chciał być kochany. Bóg chciał, aby z Nim człowiek spędzał czas. Aby On był dla Niego najważniejszy. Dopiero, kiedy przyszedł grzech, pojawiła się potrzeba ofiary, bo powstało oddzielenie. Ale Bóg od początku tego chciał, aby był poznanym przez człowieka, aby był kochanym, by był w społeczności z Bogiem. W 7 rozdziale, 13 werset sobie zakreśliłem, aby się też nim podzielić. Biada im, że uciekli ode mnie. Grozi im zguba, gdyż odstąpili ode mnie. A przecież to ja ich wyzwoliłem, lecz oni rozsiewali o mnie kłamstwa. Biada człowiekowi, który ucieka od Boga. Biada człowiekowi, który chociaż grozi im zguba, odstępuje od tego, który może ratować. Dlatego nie dziwmy się i nie dziwimy się i popieramy i dołączamy się do modlitw o członków naszych rodzin, które tak często są zanoszone. Bo człowiek, który ucieka od Boga, jest w straszliwej sytuacji. Szczególnie jeżeli Bóg tak zdarzył, że w jego życiu jest ktoś, kto mówi mu prawdę o Bogu. My mamy przynosić prawdę o Bogu do naszych rodzin. I mamy modlić się też o innych, aby byli zbawieni, bo ich sytuacja, kiedy uciekają od prawdy, jest niezmiernie, niezmiernie trudna. 13 rozdział opisuje zagładę, która czeka Izrael. I tutaj chciałbym, żebyśmy rozumieli, że prorok Ozeasz, pracujący, głoszący Boże Słowo w tworze politycznym, który nazywał się Izraelem, składającym się teoretycznie z 10 pokoleń, bo tak naprawdę nigdy pokolenia zajordańskie nie wchodziły w skład Królestwa Izraela i bardzo szybko gdzieś one się zniknęły. To jednak często zamiennie, ze względu na wielkość pokolenia Efraima, w Starym Testamencie, w księgach prorockich używa się Efraim z Izraelem. Dlatego kiedy mówi się o Efraimie, nie chciejmy rozumieć, że chodzi tylko o jedno pokolenie. To jest zamienne określenie, bo Efraim był dużym i licznym, zajmującym większość pokolenia. I tutaj 13 rozdział mówi, że lud, który dopóki Efraim przemawiał zgodnie z moimi przykazaniami, cieszył się wzięciem w Izraelu. Potem z powodu Baala ściągnął na się winę i zmarniał. A teraz grzeszą dalej, bo ze swego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią, składajmy im ofiary. I to jest opis pewnego procesu, który wydarzył się w Bożym narodzie. To się wydarzyło tu też w chrześcijaństwie, niestety, że w pewnym momencie ludzie zaczęli, no koniecznie wyobraźmy sobie coś, jak to było. My w tej chwili od czasu do czasu mamy wtorkowe takie spotkania na temat historii Kościoła. Kiedyś o tym będziemy mówili, jak weszły te kulty obrazów i inne rzeczy. Pokażę taki fragment wtedy, o którym dzisiaj powiem, z opisu, który mówi o tym, jak ktoś przywędrował do ziemi Izraela i odwiedził pewien kościół w pobliżu Betlejem, a tam mieli zasłonę w drzwiach, misternie utkaną z wizerunkiem Chrystusa. To było w IV wieku. I on, jako gość nawet, zerwał tę zasłonę, porwał ją i powiedział, nie godzi się czynić wizerunków Chrystusa. Ale już niecałe 100 lat później już nie były tylko wizerunki. Już i przed wizerunkami robiono to, co tutaj w Efraimie jest napisane. Ludzie zmarnieli. Przyjmują. I to jest złe. I to się Bogu nie podoba. I jak nie podobało się za czasów Ozeasza, nie podoba mu się i teraz. Bóg jest Bogiem, który chce, żeby go czcić jako osobę. Żeby mieć z nim relację jako z osobą. Żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobę, która przyszła na świat, aby okazać Bożą miłość. A nie oddalić go tak daleko, że żeby go sobie wyobrazić, bliżej trzeba postawić czy statuę, czy ikonę. Księga Ozeasza razem z innymi fragmentami Starego Testamentu myśl o tym, że można cokolwiek czcić przy pomocy wizerunków i wyobrażeń rozbiewa w proch. Ale czy w ewangelicznych kościołach czasami, czy w współczesnych kościołach czasami tak nie jest? Jest i jeszcze żyje pewien ziemiświątkowy prorok, jak sam o sobie mówi. Człowiek, który lata po świecie własnym odrzutowcem, bo tyle ludzi potrafi ściągnąć. I kiedyś powiedział, jaki jest Bóg. Powiedział, jest mniej więcej mego wzrostu, jest mężczyzną, bo ja jestem na Jego obraz stworzony. I wyobraźcie sobie Boga, że jest taki, że siedział przy mnie na krześle, inny mówił, ze mną rozmawiał. Taki jest Bóg. Bóg jest taki, według nich. To też jest tworzenie wizerunku, może jeszcze nie ze srebra czy ze złota, ale wyobrażeniowego. To się Bogu nie podoba. I zapłatą za bałwochwalstwo, jakiekolwiek, w jakiejkolwiek formie, jest zniszczenie. Jest totalna klęska. Tylko że klęska Izraela, tego północnego, wyglądała nieco inaczej od klęski Judy, która była na południu. Bo Asyryjczycy nie zabrali wszystkich. Zabrali proroków, kapłanów, rody królewskie, rzemieślników, ludzi, którzy stanowili to takie centrum ważne życia. Resztę ludzi zostawili, a kiedy kapłani zostali przysłani z powrotem, to nauczali nieprawdy i w ten sposób powstało odstępcze od głównej Bożej linii plemię Samarytan. Bo ci, którzy mieli nauczać, nauczali, niczego się nie nauczyli, nawet będąc na wygnaniu. Kapłani przyszli i nauczyli zła. Dlatego do tej pory istniejący Samarytanie nie są zgodnie z Bożą wolą. A Pan przecież, jak mówi 13 rozdział, 4 jest werset, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia ziemi egipskiej, a oprócz mnie nie powinien znać i poza mną nie ma Zbawiciela, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać. I poza mną nie ma Zbawiciela. Zbawicielem jest Jezus Chrystus. I tutaj w to wchodzimy. A w polskich kościołach już części. Jeszcze to nie jest dogmatem. Jan Paweł II nie zdążył jeszcze tego wprowadzić przed śmiercią. Ale w polskich kościołach już się naucza, że Maria jest współzbawicielką. Jak można? I dlatego też, jeśli modlimy się o błogosławieństwo dla naszego kraju, czy dla błogosławieństwo dla różnych innych miejsc, musimy też patrzeć na poziom bałwochwalstwa, na poziom odejścia od Boga, bo Bóg nie może na dłuższą metę pozwalać, by tego rodzaju odstępcze rzeczy w kraju się działy i przychodziło błogosławieństwo. I przeczytamy teraz już króciutki 14 rozdział, którym się księga Ozeasza pełna twardych obrazów. Bo wyobraźcie sobie, że Ozeasz w różnych miejscach kultu chodził, oni tam te baranki na ołtarzach Baala, czy nawet w odstępczy sposób mówiąc, że Baal jest Bogiem Izraela, czy robili, odprawiali uczty, do tego był dołączony nierząd sakralny, a on tam chodził i głosił. Te wszystkie rzeczy, które są tutaj zapisane. I głosił twarde rzeczy o zniszczeniu, ale też głosił zachętę. Zachętę do nawrócenia. Bo księga Ozeasza, mimo tej twardej warstwy, jest księgą, którą jeszcze jako ostatni dzwonek Bóg posyłał do ludu, na którego się już asyryjskie wojska szykowały. Posyłał wezwanie do nawrócenia. Bo Bóg jest takim właśnie Bogiem, że nie chce. Nie chce śmierci grzesznika. I nie chce, żeby też nasi najbliżsi, żeby ludzie wokół nas ginęli, żeby trwali w bałwochwalstwie. On chce nawrócenia. A my jesteśmy kapłanami. To my w naszych domach, środowiskach, to my jako miejsce, jako ludzie, którzy się tu zgromadzają w naszym mieście, mamy zanieść chwałę Najwyższego Boga. I 14 rozdział jest poświęcony zachęcie do nawrócenia. Są tam zapowiedzi, które może się nie spełniły w tamtym czasie, bo jednak oni nie posłuchali. Bo jednak historycznie rzecz biorąc, to, co jest tutaj napisane, powiedziane było, zanim się ta straszna rzecz w 721 i 2 roku wydarzyła, że Samaria została wzięta. Jeszcze jedną tylko taką historyczną rzecz dodam, że w czasach Ozeasza, szczególnie początek jego służby, był to czas obfitości, pokoju, bo w Samarii nawet zbudowano tron króla złożony, czy nawet tam, nie pamiętam w tej chwili, czy nawet całą komnatę, z kości słoniowej. To było niesamowicie drogie. I teraz kopiąc, odkopano fragmenty płytek z kości słoniowej. To jest prawdą. Wielu mówiło, no gdzież tam? Gdzie tam w Izraelu słoni nie ma, kto z Afryki by tyle ściągnął? Mówiono, archeolodzy mówili, czy tak zwani naukowcy, że Biblia tu się myli. To niemożliwe, to jest jakaś bzdura. Odkopano płytki, ozdobione, obrobione, tam się dobrze żyło. I za dobre życie, które Bóg dawał w jednym fragmencie Ozeasza, jest napisane, to ja was nosiłem, a wy myśleliście to, że własną przemyślnością. Dobrze się żyło, tylko dobre życie może czasami być tylko o moment od zagłady. To tak jak z wypadkiem samochodowym. Jedziesz, wydaje się, bezpiecznie drogą, tak jak niektórzy tną 120, 150 i potem nagle i bywa. I tutaj jest wezwanie do tego narodu, któremu się dobrze powodziło i chwalili wszystkich bogów oprócz tego, który im dawał powodzenie, jest wezwanie do nawrócenia. 14 rozdział. Nawróć się, Izraelu, do Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą, nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła rąk naszych, Boże nasz. Gdyż u Ciebie sierota znajdzie zmiłowanie, uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, tak jak rozkwitnie, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego zrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie jego owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Zauważcie, że wezwanie do nawrócenia, po wezwaniu do nawrócenia jest wspaniała obietnica. Ale jest to obietnica, która jest uwarunkowana nawróceniem. Boże obietnice są uwarunkowane. To się nie wypełniło w czasach Ozeasza i późniejszych, bo Efraim, Izrael, nie nawrócił się. Jest to przykra rzeczywistość, którą opisuje Księga Królewska, bodajże 18, druga Królewska, 18 rozdział, gdzie jest taka analiza, którą czytaliśmy ostatnim razem. Nawrócenie było warunkiem Bożego błogosławieństwa. Bez nawrócenia te rzeczy cudowne, które są pisane od 4 i dalej, nie nastąpiły. I w tej chwili nie mamy nikogo, który mówił, jestem z pokolenia Efraima. Bo przyszło totalne zniszczenie na tych, którzy nie chcieli się nawrócić. I zobaczcie, chociaż ten tekst jest pisany w 8 wieku przed Chrystusem, to jest tak bardzo, powiedzmy, aktualny i może być i do nas stosowany, i do każdego, który gdzieś się zaplątał w jakiś grzech czy coś. Jeszcze raz przeczytam te dwa pierwsze wersety. Nawróć się, Izraelu, do Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. I tutaj, choć jest to kierowane do narodu, możemy tu wstawić swoje nawet imię. Nawróć się, Henryku, nawróć się, Andrzeju, Basiu i tak dalej. Jeśli upadamy, to nie dlatego, że Bóg nas powala, bo tak się bawi. Bóg się ludźmi nie bawi. jedno z nauczań, z którym się nie zgadzam, związane z charyzmatycznym, wypromowało pewien artykuł, że takie zjawisko jak święty śmiech jest związane z tym, że Bóg się ludźmi bawi, że ich łaskocze i dlatego się śmieją 24 godziny. Bóg się z ludźmi nie bawi. Bóg z ludźmi postępuje poważnie. I jeśli to się dzieje, to przez winę czyjąś. I weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Czyż to nie jest te same ewangeliczne, powiedzmy, przesłanie 800 lat przed przyjściem Ewangelii? Zachęca do tego, żeby nawracać się do Boga, zmieniać drogę, prosić o przebaczenie i prosić o przyjęcie prośby i zwrócić się do Boga z dziękczynieniem, które jest modlitwą, a nie przywleczeniem wołu za rogi czy czegoś. Jeszcze set lat trwało w Jerozolimie kult. Jeszcze set lat trwał aż do roku 70. Ale już wcześniej Ozeasz pisze o tym, co naprawdę Bogu jest miłe. O modlitwie, o skruszonym sercu, o zrozumieniu, o poznaniu miłującego Boga, o odrzuceniu wszelkich zewnętrznych przejawów, które mogą uchodzić za bałwochwalcze, o religii serca, jeśli mogę użyć tego słowa, o oddaniu się Bogu, o modlitwie, o świadomości obecności Boga, że On jest potęgą, a nie kawałkiem kija, posążkiem, wizerunkiem czy czymkolwiek innym. Przesłanie Ozeasza jest też dla nas. Nie wszystkie rzeczy potrafimy odnieść łatwo do siebie. Ozeasz też jest cytowany przez Pana naszego Jezusa przynajmniej 3 razy. Jest też cytowany w liście pierwszym do Koryntian i jeszcze w innych miejscach. Ale to myślenie o nawróceniu jest uniwersalne. I z niego korzysta też Piotr, kiedy staje przed ludźmi i mówi: nawróćcie się. Nawróćcie się do Boga. Dlatego też my do każdego człowieka i do siebie mówimy: nawróć się do Boga. A to zaczyna się, czy jest tak mocno i pięknie oddane, w księdze proroka Ozeasza. Czytajmy te księgi, choć nie są łatwe w odbiorze. Pamiętajmy o tym, że to tak wiele lat zostało przed nami napisane. I niech nam Bóg błogosławi dla ich zrozumienia. A jeśli Bóg pozwoli, w następnym tygodniu sięgniemy po małą księgę proroka Abdiasza. To jest zaledwie 21 wersetów. Zachęcam, żebyśmy tą księgę sobie przeczytali i byśmy razem mogli ją zrozumieć. Poświęćmy teraz chwilę czasu na modlitwę.